Trochę chyłkiem przemknęła przez media nasze mara Wojciecha Franiewskiego, jednego z zabójców Krzysztofa Olewnika, tragicznego bohatera głośnej przed laty sprawy kryminalnej, uprowadzenia w celu wymuszenia okupu właśnie Krzysztofa Olewnika, a po wymuszeniu 300 tysięcy euro od rodziny zamordowano porwanego. Śledztwo wszczęte w tej sprawie dziwnymi chadzało drogami, można powiedzieć zygzakiem, najwyraźniej dlatego, aby najskrupulatniej omijać w drodze do prawdy wszystkie persony publiczne i polityczne, które w tę zbrodnię były pośrednio zamieszane. Cóż, taką była i taką jest trzecia RP. Ale uparcie idąc takim miankowym halsem, dotarto jednak do bezpośrednich wykonawców egzekucji na porwanym. Nazywam ten mord egzekucją, bo jakoś nie wypada, nie śmiem nazywać tego mordem. Nie tylko nie śmiem, ale i dlatego, że to zabójstwo posiada cechy egzekucji. O, gdyby zabójstwa dokonano, bo rodzina nie zapłaciła, albo jeszcze wcześniej, bo uciekał i trzeba było kropnąć, to byłby zwykły kryminalny mord, ale on został zabity na podstawie jakiegoś niejawnego wyroku, bo jego istnienie dalsze zagrażało osobom publicznym i politycznym. Bezpieczeństwu takich person, kryjących się w cieniu tej zbrodni, gdyż, jak to otwarcie określa profesor Józef Szaniawski, prokuratorzy, oficerowie policji, a nawet ministrowie ewidentnie prowadzili do tej zbrodni. A dwaj mordercy byli jedynie wykonawcami, podobnie jak grupa porywaczy. A więc, jeśli grupa takich person z dbałości o własne bezpieczeństwo orzeka KS, to jest wyrok śmierci, bo w tym przypadku trudno mówić o karze, to czyni to w imię państwa, które reprezentuje. Państwa, które jest takie, jacy są ludzie, którzy je reprezentują. W każdym razie była to zbrodnia polityczna właśnie przez funkcjonowanie polityków i państwowych urzędników w obszarze marginesu pospolitej zbrodni. Cóż, taką była i jest trzecia RP. Ten mord na uprowadzonej ofierze nie gwarantował, w kontekście tej sprawy oczywiście, zadowalającego poziomu bezpieczeństwa państwowego. Bo przecież istnieli wykonawcy wyroku na Krzysztofie Olewniku, dwaj pospolici przestępcy, jakimś trafem wzięci w sidła podczas tego zygzakowatego śledztwa, co równie dobrze może znaczyć, że przypadkiem, albo że nie przypadkiem, bo praktyka trzeciej RP uczy, że cela jest znakomitym miejscem do wyegzekwowania niejawnego wyroku. Już wcześniej pospolici gangsterzy mogący zagrozić bezpieczeństwu państwa, to znaczy ujawnić koneksję świata polityki ze światem przestępstwa, zbrodni pospolitej, po prostu popełniali w celi samobójstwo. Gdy ci dwaj wpadli przypadkiem albo nie przypadkiem, już wtedy można było wyrokować taki koniec. To, że popełnią w celi samobójstwo. Jeden zrobił to rok temu, drugi dokładnie 4 kwietnia 2008 roku, czyli całkiem niedawno. Zaznaczyłem na wstępie, że mara tego drugiego chyłkiem przewinęła się przez media. Jasne, o czym tu trąbić, że jakiś pospolity zbój tak serdecznie miał dość więziennego wiktu, że przed śniadaniem, a może po, powiedział sobie: nigdy więcej takiej zupy. Ja jeszcze raz przywołam tu profesora Szaniawskiego, ostatniego więźnia politycznego PRL-u, który, jak sam wyznaje, z różnymi w więzieniu siedział, z zawodowymi mordercami też. To nie są ludzie, którzy popełniają samobójstwa. To nie jest ten typ psychiki. Ale cóż, umilkli. Umilkli obaj na wieki. Ledwie tyle, że przesnuli się przed nami jak te cienie Hadesu przed Odyseuszem. No nie, te sobie pogadały z Odysem do woli, wyśpiewały co trzeba i co nie trzeba. Te cienie milczą. Zresztą, nawet gdyby krzyczały dziś, to i tak byśmy ich nie dosłyszeli. Tacy mikrzy przecież są, a my o wiele większych nie słyszymy. Czy słyszycie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Waleriana Pańko? Czy słyszycie wicepremiera i prezesa Głównego Urzędu CEU, Ireneusza Sekułę? Czy słyszycie komendanta Głównego Policji, Marka Papałę? Czy słyszycie ministra sportu Jacka Dębskiego? Czy słyszycie dyrektora Ośrodka Badań Wschodnich, Marka Karpa? No dość, wystarczy. Choć można to ciągnąć do setki, nawet ponad setkę. Nie słychać ich. Tajemnice okoliczności wyroku śmierci zakopano w ziemi wraz z nimi. Jasne, w poczuciu najwyższej troski o bezpieczeństwo państwa. Jakiego państwa? Ano tego, które z tak wielkim grzmotem i łoskotem sądzi dzisiaj polityczną zbrodnię Fuszerki podczas próby zatrzymania Barbary Blidy, posłanki SLD, tańcującej z gangsterami tzw. mafii węglowej. Efektem tej Fuszerki było samobójstwo Barbary Blidy, najrealniejsze, najprawdziwsze samobójstwo. Osaczona w tej dwuznacznej sytuacji, jaką przenikanie się świata najprawdziwszej polityki ze światem najprawdziwszej mafii, jak praktyka wcześniejsza dowodzi, w zonie śmierci będąca po prostu uciekła w śmierć. Najpewniej bojąc się śmierci z wyroku tych, którzy tajemnice przenikania się tych dwóch światów strzegą. Prawie wszystkie zabójstwa, może wszystkie z tej listy ponad 100 pozycji liczącej, zabójstwa czasem zakonspirowane samobójstwem, dotyczyły tych, którzy mogli to przenikanie ujawnić w sądzie. Tę największą tajemnicę III RP, bo żadna inna tylu ofiar nie pochłonęła. Dlaczego uciekła śmierć tak skwapliwie, wykorzystując sekundę, może tylko ułamek sekundy nieuwagi policjantów? To jest pytanie. Na pewno nie z obawy przed formalnym, oficjalnym wyrokiem, czyli perspektywą długiej odsiadki. Przecież świat sędziów i prokuratorów to sami swoi. Nie pozwolą jej skrzywdzić długoletnim wyrokiem. Oczywiście we własnym interesie działając. Tak, ale z drugiej strony jeszcze skrupulatniej działając we własnym interesie, który, jak powiedziałem, na styku polityki z marginesem przestępczym leży. Swoi niechybnie wydadzą wyrok niejawny. Nikomu, kto znajduje się w określonych okolicznościach, nie ufając. A więc cela samobójcy. To przez nią Barbara Blida tak dramatycznie rzuciła się w objęcia śmierci wybawicielki. Ja innego wytłumaczenia nie znajduję. Tylko wizja wymuszonego, czyli preparowanego w kontekście przerażających okoliczności samobójstwa, może skłonić do palnięcia sobie w głowę człowieka zapędzonego w taką matnię, w taką celę. O czym on wie najlepiej, czego boi się najbardziej? Dokonało się. I teraz tych 100 z okładem milczy jak grób zabity olewnik, milczą dwaj jego zabójcy, a Barbara Blida krzyczy. Krzyczy tak głośno, że nawet gdyby ci inni jakimś sposobem zaczęli gadać, to i tak nikt by ich nie słyszał. Bo tak wielki się podnosi harmider wokół sprawy Barbary Blidy. Rzeknijmy sprawy, której nie było. Bo co to za sprawa, to, że funkcjonariusze się zagapili na ułamek sekundy. Cała sprawa jest z drugiej strony tego stołu, na którym dziś pokazowo ustawiono sprawę Barbary Blidy, przed który wezwano poprzedni rząd, aby go sądzić za to, że ona popełniła samobójstwo. Jej samej kazano stać post mortem na tym stole i krzyczeć i oskarżać zbrodniczy rząd, zbrodniczych ministrów i samego premiera. Jest teraz bardzo wygodna dla takiego państwa, jakie wróciło. Jak bardzo niewygodna była wtedy. Byłaby, gdyby nie popełniła samobójstwa i zaczęła składać zeznania przed prokuratorami pana Ziobry. Dziś krzyczy to, co krzyczy stary układ, kładąc kolejne podkłady pod parowóz państwa polityków i gangsterów. Jakie podkłady? Nie całkiem takie jak na kolei. Nie kloce sosnowe, ani nie belki cementowe. Ale Tamara, zdaje się Wojciech Chwraniewski się nazywał, która tak cicho przesunęła się za szerokimi plecami sprawy Barbary Blidy. Sto i któryś podkład pociągu, którym takie jaśnie państwo jedzie, jak ci, którzy dziś sądzą czwartą RP za to, że nie tylko usiłowała całkiem serio przepytać Barbarę Blidę o ten obszar, gdzie polityka gzi się z mafią, państwo z mafią codziennie się żeni, ale całkiem serio starano się rozpoznać i zniszczyć to państwo zbrodni w państwie polskim, rozrastające się jak rak. Dziś role się odwróciły. Dziś sędzią znowu rak, co hazard spak, a podsądnym państwo polskie, normalne, odraczone i odrobaczone państwo. To właśnie prześladuje się, mściwie piętnuje różnej maści procesami pokazowymi, to znaczy judzeniem i prześladowaniem w mediach przez różne gadające głowy, ale i w sądzie łódzkim, gdzie przesłuchuje się, konfrontuje się elitę rządzącą czwartej RP z premierem włącznie. Oczywiście na okoliczność śmierci Barbary Blidy. Inni zabici tak albo inaczej 4 kwietnia bieżącego roku albo tuż po wojnie. To tylko nawóz historii. Nawóz, na którym rosną elity władzy komunistycznej, postkomunistycznej. Nie dziwmy się temu, że w tych dniach polski sąd uniewinnił stalinowskiego sędziego śmierć, mordercę patriotów walczących o wolność swojej ojczyzny. Mimo tego, że dowody jego sądowych zbrodni, jakie przedstawił IPN, są niepodważalne. Nie. Dziś wciąż panowie Polski po jednej stronie stołu, a Polska po drugiej. A na stole nagan. Z kraju, dla otwartego mikrofonu Łucji Śliwy, Jan Sordyl.